chwilę przed wywiadem z muzykami zespołu Procol Harum powiedziałem im, że w Łodzi jest Grand Hotel i że trochę żałuję, że nie spotykamy się w jego wnętrzach, a we wnętrzach innego hotelu, tylko pokiwali głowami, że rzeczywiście może dobrze by było, gdyby następnym razem zamieszkali w łódzkim Grand Hotelu. Zaczęliśmy naszą rozmowę, podczas której odpowiadali przede wszystkim oczywiście Gary Brooker, ale też gitarzysta Jeff Whitehorn, od nowej płyty. Powiedziałem, że w ubiegłym roku ukazała się pierwsza płyta Procol Harum po 14 latach. Co spowodowało, że wróciliście do studia po tak długim czasie i nagraliście nową? W 2016 roku zorientowaliśmy się, że na następny rok przypada rocznica 50 lat działalności zespołu i w związku z tym wypada uczcić to w specjalny sposób. Jednocześnie zorientowałem się, że w obecnym składzie gramy przynajmniej 10 lat, a nigdy nie nagrywaliśmy razem w studio. Pomyślałem, że to dobra okazja, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, wejść do studia i zrobić coś wyjątkowego z okazji rocznicy. Nie mieliśmy żadnych przygotowanych piosenek w 2016, ale kiedy już powstał plan, nagle piosenki pojawiły się. Odbyło się więc kilka sesji, w których wziął udział Gary, Josh i Pete Brown, podczas których pisaliśmy nowe utwory. Wspomniałeś Pete'a Browna. Nową to pierwsza płyta Procol Harum w historii z innym tekściarzem niż Keith Reed. Dlaczego zdecydowaliście się pracować z Pete'em? W pewnym momencie życia stanęliśmy na skrzyżowaniu, na którym pojawił się Pete idący w tę samą stronę. Keith Reed postanowił skręcić w lewo, a my poszliśmy prosto. Jadąc tą drogą, spotkaliśmy Pete'a Browna i powiedzieliśmy mu: skakuj do naszego autobusu na kilka przystanków. Na kilka przystanków, czyli możemy spodziewać się kolejnych płyt z tekstami Pete'a. W tej branży nigdy nie wiadomo, czy nagrasz coś za rok, czy za 15 lat. Nie sądzę, żebyśmy nagrali coś za 15 lat, jednak jeżeli w ogóle, to raczej w przyszłym roku. A ktokolwiek będzie w to zaangażowany, jest po prostu mile widziany na pokładzie. Procol Harum pozostanie marką działającą nieprzerwanie. Jaka jest różnica między pracą z Keithem Reedem i Pete'em Brownem? Przypomnę tylko, że Pete Brown tworzył chociażby teksty utworów zespołu Cream w latach 60. Religia to nie jest najlepsze słowo. Wiek? Nie. Wygląd również. Także doświadczenie. Nie widzę więc zbyt wielu różnic, poza tym, że Keith Reed pisał po swojemu, co było wyjątkowe i nieskazitelne, a Pete też robi to w swoim stylu. Oni pracują jednak w nieco innym stylu. Dla nas jako Procol Harum, nagrywających i prezentujących te utwory, słowa nie mają znaczenia pod warunkiem, że teksty są naprawdę bardzo dobre. Gary, chciałem zapytać cię o twój głos. Przez lata nie osłabł, wciąż ma ogromną moc. Jest coś takiego w moim gardle, co emituje określony dźwięk i co nie zużywa się mimo śpiewania od wielu lat. Mam raczej spokojny i łagodny głos, że nie jestem zmęczony po całym dniu podróży. Jest bardzo podobny do głosu mojego ojca i jego braci. To ten sam rodzaj dźwięku. Brzmienie mojego głosu robi to, co słyszycie. I tak długo jak o niego dbam, nie ma co się martwić. Wydaje się niezniszczalny. Więc nie ćwiczysz go w żaden specjalny sposób. Nie. Wystąpiliście w Polsce po raz pierwszy w 1976 roku, grając w największych polskich miastach, także w Łodzi, w hali sportowej. Co pamiętasz z tamtej wizyty, a może pamiętasz Łódź? Prawdę mówiąc, wciąż mam w domu bryloczek od klucza z pokoju hotelowego, który przypomina mi o Łodzi. Zagraliśmy kilkanaście koncertów w całej Polsce, a publiczność była wręcz zakochana w muzyce. Można tak bez przesady powiedzieć. Przecież prawie nigdy nie mieli okazji obserwować zagranicznych zespołów. To była więc ogromna przyjemność zagrać w tamtych czasach, co było zresztą o wiele trudniejsze niż dzisiaj. Pamiętam jeszcze jedną wyjątkową rzecz. Samolot wojskowy, MiG, stojący przed halą. Czy wciąż tam stoi? Nie, stał przez wiele lat, ale przed tą wielką betonową salą, w której graliście, hala sportowa wciąż tu jest, niedaleko, ale samolotu już nie ma. Płyta Procol Harum została wydana w Polsce w 1976 roku, co było wręcz niewiarygodne, bo przecież w Polsce nie można było po prostu iść do sklepu i kupić sobie płyty zachodniego wykonawcy. Tak, otrzymaliśmy pozwolenie na wydanie tu płyty. Mówiono nam, że zużyto do jej zrobienia cennych materiałów, a chodziło o zwykły karton na okładkę. W 1976 roku na całym świecie wyszedł ten album, pomyśleliśmy więc, czemu nie wydać go w Polsce? Ale patrząc już z perspektywy czasu, lepiej byłoby wydać tu najpierw kompilację najpopularniejszych nagrań, które przedstawiłyby publiczności nasz dorobek, począwszy od Whiter Shade of Pale, a Polacy dostali jednak Procol Harum.
As you say, in every home would have been introduced to everything from a Whiter Shade of Pale onwards, you know, but in fact all that, well, not all they got Procol's Ninth.
Did you get any money from his previous recordings?
Oh no.
Oczywiście, że nie. To teraz jeszcze jedno pytanie dotyczące Polski, polskiej publiczności, bo przecież Procol Harum od 1976 roku koncertowało w Polsce już wielokrotnie. Jak oceniają polską publiczność? Tutaj odezwie się Jeff Whitehorn. Kiedy przyjechałem do Polski po raz pierwszy, było to w 1992 roku, wśród publiczności były tańczące dziewczyny, co nie jest częstym widokiem na naszych koncertach. Ale do której piosenki tańczyły? Do tych szybkich. To było fantastyczne. Wcześniej nie widziałem tańczących dziewczyn na naszych koncertach. Zawsze byliśmy tu bardzo dobrze przyjmowani. W ogóle wydaje mi się, że europejska publiczność jest bardziej otwarta na różne style muzyczne. Fan Procol Harum może słuchać też Ariany Grande. Może słuchać Michaela Jacksona, Metallica. Jeff grał w Metallica. Zanim wypadły mu włosy. A w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inaczej. Jeżeli jesteś fanem Metallica czy Genesis, prawdopodobnie już nie pójdziesz na koncert Ariany Grande. Wydaje mi się, że europejska publiczność jest zadaje sobie trochę więcej od wysiłku, żeby wyjść z domu i posłuchać różnej muzyki na żywo. Może dlatego, że wasza telewizja jest do niczego.
Do you have any rituals?
Czy macie jakieś rytuały, zanim wyjdziecie na scenę? Tak, robimy kilka rzeczy, zwłaszcza w Japonii. Jak to idzie?
So what is it?
Well, when before we came, what would you say?
Ogi, ogi, ogi!
Oi, oi, oi!
Oh,
oh! Whoosh!
Not whoosh.
Whoosh,
whoosh,
whoosh.
Tego muzycy Procol Harum nie robią w Europie, tylko podczas europejskych koncertów, ale kto wie, może przed tym łódzkim koncertem to łóż pojawiło się, brzmiące podobnie do nazwy miasta. Teraz pytanie o historię zespołu Procol Harum do Garego Brookera. Gary, porozmawiajmy o legendarnym koncercie z orkiestrą z Edmonton, który ukazał się na płycie w 1972 roku. Czy to prawda, że dyrygent orkiestry z Edmonton, Lawrence Leonard, niespecjalnie był waszym fanem i w ogóle muzyki rockowej? Rzeczywiście był przeciwny takiej muzyce. Dzisiaj, ponad 40 lat od tamtych nagrań, dyrygenci bardzo profesjonalnie potrafią łączyć muzykę rockową z orkiestrą. Sami zauważyli, że taka współpraca jest korzystna także dla orkiestry. Poza tym dobrze się sprzedaje.
Everything could go much better for the orchestra as well in the future. But back in 1971, whatever it was,
ale w 1971 roku wciąż panował, jakby to powiedzieć, snobizm? Snobizm też. Ale chodzi o to, że dyrygenci i muzycy klasyczni po prostu nie wierzyli, że rockowy zespół może zagrać z orkiestrą i że to okaże się sukcesem. Ale tamtego wieczora, kiedy po raz pierwszy zagraliśmy z orkiestrą Edmonton, przyjęcie było znakomite i każdy, łącznie z orkiestrą, zdał sobie sprawę, że osiągnęliśmy coś wielkiego. Nie tylko jeżeli chodzi o tamten wieczór, ale coś, co wykraczało poza granice ówczesnego myślenia.
I'm not sure whether Lawrence Leonard Leonard Lawrence,
jestem pewien, ale był trudny we współpracy. Może nieco staromodny. Ale on powinien być staromodny. Po to graliśmy z jego orkiestrą i to on powinien scalić te dwa światy, sprawić, żeby zabrzmiało to dobrze. Prawdę mówiąc, nie pomógł nam zbyt wiele, ale Panie świeci nad jego duszą. Czy to prawda, że utwór Conquistador dodał się w ostatnim momencie układania listy utworów na ten koncert? Można tak powiedzieć, bo to było dwa dni przed koncertem. Wcześniej nie planowaliśmy zagrania tego utworu, mieliśmy orkiestracji do niego, ale postanowiliśmy nieco rozszerzyć zestaw, a także ten utwór brzmieniowo, bo brzmiał bardziej hiszpańsko. Dodaliśmy więc smyczki i trąbkę. Conquistador to jedyne nagranie na tej płycie w szybkim tempie. Reszta to wolne i długie utwory. Ale właśnie w nim słychać najlepiej. Przenikanie się muzyki rockowej i brzmienia symfonicznego. Tych mitów dotyczących koncertu w Edmonton jest więcej. Przecież Robin Trower odszedł z zespołu Procol Harum, dlatego że Gary Brooker postanowił współpracować z orkiestrą. Był ogromny problem z przewiezieniem instrumentów zespołu do Kanady i tak dalej, i tak dalej. Historia Procol Harum jest niezwykle bogata i myślę, że z Garym Brookerem można by rozmawiać godzinami. Ale chciałem go też zapytać o współpracę z innym muzykiem i jak to się stało, że trafił na jedną z najsłynniejszych sesji nagraniowych początku lat 70. Zapytałem Garego Brookera właśnie o tę sesję All Things Must Pass, rok 1970, a więc pierwsza solowa płyta George'a Harrisona pod przewodnictwem producenta Phila Spectora. Zapytałem go jeszcze o drugą sesję, ale to za chwilę. No to były zwariowane czasy i mimo, że pojawili się tam najbardziej znani muzycy właśnie przełomu lat 60. i 70., to nikt specjalnie nie pamięta, kto grał w jakiej piosence, oprócz dosłownie kilku przykładów. Sam Gary Brooker uważa, że nagrywał My Sweet Lord i Wow Wow. Z kolei Bobby Whitlock, też uczestniczący w tych sesjach, mówi, że to może być prawda, ale on pamięta, że Gary Brooker siedział za pianinem w utworze Ballad of Crispy Man i jeszcze w jednym, którego już teraz nie pamiętam, natomiast Let It Down, tutaj wszyscy są zgodni, że Gary Brooker na pewno pojawił się w tej piosence, więc ją Państwu prezentuję. No właśnie, no więc czas zapytać Garego Brookera o tamtą sesję nagraniową. Jak w ogóle doszło do tego, że George Harrison zaprosił go na nagranie? Pewnego razu pomagałem mu po prostu przycinać drzewa czy ciąć trawę w jego posiadłości, Friar Park. George powiedział, a może po prostu wpadniesz i pomożesz mi nagrać płytę. Znałem go już kilka lat, jeszcze z czasów The Beatles. Zawsze był uroczym człowiekiem, a nasze ścieżki przecięły się ponownie. A jak zapamiętałeś Phila Spectora? Czy naprawdę był tak szalony, jak o nim mówiono? Nie miałem z nim wiele do czynienia, ale pamiętam, że to był totalny wariat, był postrzelony. Jedyne, co pamiętam z pracy z Philem, to praca nad My Sweet Lord. W studio było 16 muzyków, którzy grali ten utwór. Kiedy skończyliśmy, poszliśmy do reżyserki, gdzie Phil Spector puścił nam ten utwór. W ogóle nie poznałem tego nagrania. Nałożono tam mnóstwo różnych efektów. Echa. Powstało naprawdę potężne brzmienie. Kiedy nagrywaliśmy to w kilkanaście osób, to już brzmiało potężnie, ale to, co zrobił Spector, sprawiło, że wydawało ci się, że to brzmi 1000 razy mocniej. Co do drugiej sesji, to już XXI wiek, płyta Ariel i Kate Bush.
Help Kate Bush when she needs me. That's all it is. Yeah, she's my mate. Yes.
Zawsze pomagam Kate, kiedy mnie tylko potrzebuje. To moja kumpela.